Okej, okay, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. A zanim zaczniemy się modlić o chorych, zanim zaczniemy się modlić o Ciebie, to Jezus nigdy nie uzdrawiał tak ad hoc, tak po prostu. Jezus zawsze budował wiarę ludzi, zawsze budował fundament tego, czym jest uzdrowienie, a dopiero później się o nich modlił. I to jest taki generalnie standard, który ja widzę wcześniej, dlatego że Bóg działa w swoim uzdrowieniu poprzez to, że my mamy wiarę w to uzdrowienie, poprzez to, że my zaczynamy wierzyć. Paradoksalne jest to, że o wiele łatwiej jest być uzdrowionym ludziom, którzy nie są chrześcijanami, którzy nigdy nie zadeklarowali się na chrześcijaństwo, niż tym, którzy są chrześcijanami. Chrześcijanie mają to do siebie, że wszystko wiedzą najlepiej, przynajmniej tak im się wydaje. I kochani, dzisiaj chciałem wam powiedzieć trochę na temat uzdrowienia i kiedy będę mówił na temat tego uzdrowienia, wierzę, że Bóg w czasie tego kazania jest w stanie cię uzdrawiać. Że Bóg w czasie tego kazania jest w stanie cię uzdrawiać, że Bóg jest w stanie ciebie uwalniać, że Bóg jest w stanie uzdrawiać cię nawet z najbardziej kosmicznych i trudnych chorób, jakie jesteś sobie w stanie wyobrazić. Ja sam jestem dowodem Bożej łaski 10 lat temu. Zdiagnozowano mnie ze stwardnieniem rozsianym. To było 10 lat temu. A ilekroć spotykam się z ludźmi, którzy są chorzy na stwardnienie rozsiane, ilekroć ich spotykam, to widzę, jaki był plan, nie Pana Boga, ale plan diabła odnośnie mojego życia. Abym był człowiekiem, który powolutku będzie umierał. Bo tak się kończy historia ludzi ze stwardnieniem rozsianym. Kiedy 10 lat temu mnie zdiagnozowano ze stwardnieniem rozsianym, kiedy pani doktor, która prowadziła moje badania, która diagnozowała mój stan, przekazała mi wynik tego, co się dzieje ze mną, ona zupełnie optymistycznie, zupełnie uśmiechnięta powiedziała mi, no jednak mieliśmy rację, ma pan stwardnienie rozsiane. Okej. Okay. To jest taki moment, kiedy wszystko ci się po prostu, nagle mówiąc przysłowiowo, wali na głowę. Myślisz, jaki sens ma dalej twoje życie, ale jest w tym wszystkim dobra nowina. Jest Jezus Chrystus, jak widzisz dzisiaj, ze mną jest absolutnie wszystko okej. Okay. To trwa 10 lat, Bóg mnie uzdrowił, to jest fenomenalne, to jest absolutnie fenomenalne. A chciałem dzisiaj mówić do was na temat Jezusa, który jest uzdrowicielem. Jezusa, który jest uzdrowicielem. Chrystus po pierwsze, musimy rozwiać sobie taką rzecz. My bardzo często myślimy, a szczególnie chrześcijanie, że jeśli jest to Bożą wolą, to Bóg mnie uzdrowi, a jeśli nie jest to Bożą wolą, to Bóg mnie nie uzdrowi. Tego nie ma w Biblii. Jezus Chrystus chce zawsze uzdrawiać chorych. On chce zawsze uzdrawiać chorych. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział, wersety od 1 do 4, posłuchajcie. To jest sytuacja, kiedy Jezus skończył głosić kazanie na górze. To kazanie na temat charakteru człowieka, kazanie, które mówiło o tym, czego Jezus od nas wymaga odnośnie naszego życia, naszego charakteru. I w momencie, kiedy On skończył głosić to kazanie, On stał na górze, pod tą górą byli ludzie, którzy Go słuchali i Jezus zaczyna schodzić z góry i kiedy On schodził z góry, w tym momencie ludzie, którzy byli pod tą górą, Biblia mówi, ruszyły za Nim rzesze ludzi. Wówczas podszedł do niego trędowaty, pokłonił mu się i powiedział: Panie, gdybyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Panie, gdybyś tylko chciał, możesz mnie oczyścić. I teraz powiem wam, jaki jest kontekst tej całej historii. Jezus schodzi z góry, tam na dole są ludzie, którzy zamierzają pójść dalej za Jezusem, są pod wrażeniem Jego nauki. On, odchodząc z tej góry, spotyka nagle trędowatego, który się chował gdzieś. Trędowaci to byli ludzie, którzy byli wyrzutkami społeczeństwa. To byli ludzie, którzy byli ubrani dosłownie aż po nos, tak ponad nos, żeby ich oddech się nie pojawiał nigdzie. To byli ludzie, którym części ciała dosłownie odpadały. Te części ciała im odpadały. I zaraz zobaczcie zdjęcie, jak wygląda człowiek trędowaty. To jest prawdziwe zdjęcie. Człowieka, który był trędowaty. I taki człowiek, niech to zdjęcie zostanie z nami. I taki człowiek podszedł do Chrystusa, który jest wyrzutkiem społeczeństwa. Kiedy trędowaty przechodził przez ulicę, szedł wzdłuż ulicy i przechodził obok niego ktokolwiek, on musiał mówić nieczysty, 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 nieczysty. I w tym momencie ludzie omijali go z daleka. On nigdy nie mieszkał w grupie ludzi, zawsze mieszkał poza jakąś miejscowością, poza swoją rodziną. Wyobraź sobie o dzieciach takiego człowieka trędowatego. On nie mógł przytulić swojego dziecka. Dziecko nie mogło mu usiąść na kolanach, dlatego że to groziło automatycznie zarażeniem. I nagle ten ktoś, ten trędowaty, podchodzi do Chrystusa i mówi: Panie, jeśli chcesz, jeśli byś zechciał, możesz mnie oczyścić. To jest pierwszy cud Jezusa w Ewangelii Mateusza. To jest pierwszy cud, którego on dokonał. Biblia ma to do siebie, że to, co jest pierwsze, determinuje i określa to, co jest później. Jezus jakby na samym początku chciał, żebyśmy my wiedzieli, że on chce, dlatego że Jezus mówi, na te słowa Jezus wyciągnął rękę. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i oznajmił: chcę, bądź oczyszczony, i trąd natychmiast ustąpił. Pamiętaj, powiedział Jezus, nie mów o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi i tak jak nakazał Mojżesz, złóż ofiarę za swoje oczyszczenie, niech to będzie dla nich świadectwem. O czym Jezus mówi? Po pierwsze, Jezus go dotyka. To jest bardzo ważne. Nikt nie mógł dotknąć trędowatego, bo od razu był zarażony. Jeśli byłeś czysty i dotykałeś tego, co jest nieczyste, czyli trądu, stawałeś się nieczysty. Z Jezusem jest zupełnie inna sytuacja. Jezus, który jest doskonale czysty, dotyka tego, co jest nieczyste, i to, co jest nieczyste, staje się doskonale czyste. To był Jezus. Jezus następnie każe iść temu uzdrowionemu trędowatemu, pójść do kapłanów. W Starym Testamencie byli kapłani, którzy składali ofiary, i powiedział: idź się, pokaż kapłanowi. Pokaż się kapłanom, dlatego że kiedy byłeś uzdrowiony, to się zdarzało czasami w Starym Testamencie, kiedy byłeś uzdrowiony z trądu, to kapłan decydował, czy ty jesteś naprawdę uzdrowiony, czy nie jesteś uzdrowiony. Jedną z tych rzeczy, które testowały twoje uzdrowienie, było to, że składało się zwierzęta w ofierze. Brano krew tych zwierząt, kropiono po różnych miejscach i kiedy kapłan widział, że jesteś zdrowy, ogłaszano twoje uzdrowienie. Ja wiem, że dla ciebie to może nie ma teraz sensu. Natomiast jest bardzo istotna rzecz. W Ewangelii Mateusza dalej, w 8 rozdziale i 16 wersecie czytamy kolejną historię. Wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do niego wielu opętanych. On zaś swoim słowem wygnał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości i poniósł ciężar naszych chorób. To jest niesamowite, co tutaj się dzieje. Jezus na samym początku, pierwszy jego cud ogłasza: ja chcę uzdrawiać. Nie myśl o tym, czy Jezus chce uzdrawiać. Jezus zawsze chce uzdrawiać. On zawsze chce dotykać trędowatych, aby oni byli uzdrowieni. On zawsze chce dotykać się ludzi, którzy są chorzy, aby oni zostali całkowicie uzdrowieni. To jest jego natura, to jest Jezus, taki jest Bóg. Żeby zrozumieć, dlaczego te rzeczy się dzieją, to musimy popatrzeć na księgę Izajasza, 53 rozdział, czyli to jest księga, która odnosi się do tego, co było 700 lat później po napisaniu tych słów. 700 lat później Jezus się pojawia, a wcześniej, czyli 700 lat wcześniej, Izajasz mówi o Jezusie. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Był człowiekiem obeznanym z cierpieniem, zaznajomionym z chorobą, kimś, przed kim zakrywa się twarz. Wzgardzony był tak, że nawet nie zwracaliśmy na niego uwagi. Tymczasem on wziął na siebie nasze choroby, dźwigał nasze cierpienia, a my myśleliśmy, że słusznie jest zraniony, uderzony przez Boga i umęczony. Lecz on został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na niego kara w imię naszego pokoju, a jego ranami zostaliśmy uleczeni. To, co Izajasz zapowiadał 700 lat wcześniej, wydarzyło się w Ewangelii Mateusza, kiedy ludzie zaczęli przychodzić do Jezusa i on uzdrawiał wszystkich. On uwalniał wszystkich. I Biblia mówi o tym, że Mateusz, który pisał tą Ewangelię, powiedział, to się działo po to, aby wypełniło się to, o czym mówił Izajasz. I teraz to będzie dla ciebie szokujące. Jezus Chrystus nie tylko umarł za twoje grzechy. To nie jest pełna Ewangelia, że Jezus umarł za twoje grzechy. Pełna Ewangelia jest taka, że Jezus umarł za twoje grzechy, za twoje choroby i za twoje zniewolenia. Każda choroba, każde zniewolenie, każdy grzech został przybity do krzyża. Jezus wisząc na krzyżu powiedział, wykonało się. Co to znaczy wykonało się? Co to znaczy, że Jezus powiedział, wykonało się? Kiedy Jezus powiedział, wykonało się, tam jest greckie słowo tetelestaj. Greckie słowo tetelestaj oznacza, że to zostało spłacone i nie ma na tym żadnego obciążenia. Tak, jeśli pragniesz zbawienia, musisz przyjść do Chrystusa i poprosić Go o to. Musisz przeprosić Boga za swoje grzechy, wyznać swoje grzechy i poprosić, aby Jezus stał się Panem twojego życia. Jeśli pragniesz uzdrowienia, to jest ten sam krzyż, ponieważ Jezus umarł za twoje choroby. Musisz przyjść do Jezusa, przychodząc do Jezusa, prosząc Go o uzdrowienie, korzystasz z tego, co Jezus zrobił na krzyżu. Amen? To jest niesamowicie istotne, abyś to zrozumiał. Chrystus przez swój krzyż daje nam możliwość zbawienia, daje nam możliwość uzdrowienia i uwolnienia. Wiecie, ja jestem chrześcijaninem 21 lat. Ja widziałem setki uzdrowień. Widziałem ludzi uzdrowionych z raka, widziałem ludzi uzdrowionych ze stwardnienia rozsianego, widziałem ludzi, którzy wstawali z wózków, widziałem ludzi, którzy nie mieli żadnej nadziei, widziałem ludzi, którzy byli na łożu śmierci i Bóg ich uzdrawiał, widziałem ludzi, którzy mieli krzywy kręgosłup i Bóg ich uzdrawiał, widziałem ludzi, którzy po prostu nie mieli już żadnej nadziei, przychodzi Jezus i następuje całkowite uzdrowienie. Ale to jest dla tych, którzy przyjdą do Jezusa. Jezus, to nie było tak, że Jezus biegał za chorymi ludźmi. To chorzy ludzie wołali za Jezusa. Nie możesz być uzdrowiony, jeśli nie przyjdziesz do Jezusa. Ty masz przyjść do Jezusa. Chyba, że jesteś na łożu śmierci, to wtedy mogą pójść chrześcijanie i się o ciebie modlić. Ale my bardzo często pragniemy uzdrowienia, ale jeśli będzie to czy tamto. Albo pragniesz uzdrowienia, albo go nie pragniesz. Jeśli ja pragnę uzdrowienia, to zrobię wszystko, aby doświadczyć tego uzdrowienia. Chrystus uzdrawiał ze wszystkich chorób i coś wam powiem. 17 razy, Biblia mówi, 17 razy Jezus uzdrowił wszystkich, którzy przyszli do Niego. Wszystkich. To nie było tak, że ludzie, którzy przychodzili do Niego i mówią do Jezusa, uzdrów nas, on mówi, wiesz co, nie, ciebie nie uzdrowię. Ciebie nie lubię, tobie źle z oczu patrzy. Nie, ciebie nie. Ty będziesz takim przykładem w Ewangeliach, że ty nie. Że ty nie. A ty już masz 80 lat, tak już długo nie pożyjesz. To po co? Nie, Jezus taki nie był. Jezus uzdrawiał wszystkich. To się wydarzyło 17 razy. 47 razy. Biblia mówi o tym, że przyszła do Jezusa jedna osoba bądź dwie. Jezus ich dotknął i zostali całkowicie uzdrowieni. My nie opowiadamy o jakiejś martwej religii. My nie opowiadamy o tym, że będziesz sobie chodził do kościoła, nawet do tego kościoła co niedzielę, chodzisz co niedzielę, czytasz Biblię od czasu do czasu i nazywasz to chrześcijaństwem. My mówimy o żywym Chrystusie, o żywym Bogu, z którym wcześniej czy później się spotkasz. Wcześniej czy później się spotkasz. Możesz się z Nim spotkać jako ze swoim Zbawicielem, a możesz się z Nim spotkać jako ze swoim sędzią. Dzisiaj możesz się spotkać z Jezusem jako twoim Zbawicielem i twoim uzdrowicielem. Jezus jest lekarzem. Jezus jest lekarzem. W Ewangeliach czytamy o 5 rodzajach chorób. Wiecie, dla nas, kiedy czytamy Nowy Testament, Biblia mówi o tym, że ktoś tam był chory, a Bóg go uzdrowił. Natomiast w języku greckim to słowo chory ma 5 różnych kategorii. 5 różnych kategorii. Pierwsza kategoria chorób to są choroby, które po grecku nazywają się nosos. To są choroby, które po grecku nazywają się nosos. I to greckie słowo nosos oznacza poważne choroby, na które ludzie nie mają lekarstwa. To jest na przykład AIDS. Wiecie, co się dzieje w Afryce? W Afryce jest więcej ludzi uzdrawianych z AIDS niż z jakiejkolwiek innej choroby. Dla Pana Jezusa AIDS to jest tylko wirus. To jest nic, to jest jak pstryknięcie palcem. To jest dla naszego Jezusa. On za to umarł, on przybił AIDS do krzyża, abyśmy my mogli z tego korzystać. To są choroby tego typu jak rak i wierzono, że te choroby są wywołane duchem demonicznym. Ale ja nie wierzę w demony. Okej, ale one i tak są. Możesz w to wierzyć, możesz w to nie wierzyć, one i tak są. Powiem wam historię. To było wiele lat temu. Myślę, że z 10 lat temu. Dowiedzieliśmy się o historii z moim znajomym, który jest pastorem, o dziewczynce, która nie miała nawet 2 lat. 8 miesięcy. I ta dziewczynka miała raka oka. Kiedy popatrzyłeś na jej oczy, jedno oko widziałeś, że jest doskonale zdrowe, a drugie oko było czarne. To jest przerażający, 8-miesięczne dziecko. I kiedy przyjechaliśmy do rodziców, kiedy przyjechaliśmy do tych ludzi, aby modlić się o tą dziewczynkę, jej matka powiedziała, że ona stosuje terapię z kasztanów i ona wierzy, że te kasztany uzdrowią tą małą dziewczynkę, jej córkę. Nie chcesz wiedzieć, co się działo w mojej głowie. Kasztany. Terapia kasztanowa. Okej. Natomiast ojciec mówił do tej matki, mówił, weź ty się uspokój z tymi kasztanami. Ja wiedziałem jedną rzecz, że ja z moim znajomym i z ojcem musimy, jak się modlisz o małe dziecko, musisz zawsze mieć rodziców przy sobie. Ale powiedzieliśmy mamie, żeby sobie coś tam pooglądała. Poszliśmy z tym ojcem, poszliśmy z moim znajomym, zamknęliśmy się w pokoju i zaczęliśmy wołać do Boga, aby Bóg dotknął, aby Bóg uzdrowił to dziecko. Modliliśmy się. Nie wydarzyło się nagle nic ponadnaturalnego. Ojciec był przekonany, że ta dziewczynka zostanie uzdrowiona. A więc wziął tą małą dziewczynkę, pojechał do lekarza, zbadano tą dziewczynkę, sprawdzono, że nie ma żadnych komórek rakowych. Nie ma żadnych komórek rakowych. Ojciec mówi do lekarza, panie, to jest cud. Ona została uzdrowiona przez Jezusa Chrystusa. Ta. Ja rozumiem lekarzy, okej? Okay? To dla nich pojęcie cudu jakby nie istnieje, czasami się to zdarza, nie da się tego wyjaśnić, żyjemy dalej. Ja to rozumiem. Lekarze generalnie próbują wypełniać Bożą wolę. Oni chcą cię uzdrowić. Kolejne badanie, kilka tygodni później, Zosia znowu jest badana, a z tego ta czerń z oka schodzi. To się dzieje z dnia na dzień. Jej oko wraca do normalności. Znowu jest badana i znowu nie ma żadnych komórek rakowych. Ojciec mówi, panie, mówiłem panu, że to jest cud, że Jezus uzdrowił moje dziecko. No. Kolejne badanie. Kilka tygodni później Zosia już normalnie widzi. Normalne oko, dwoje pięknych oczu. Piękny widok. Znowu jest badana. Lekarz mówi, nie ma tu żadnych komórek rakowych. I mówi, ja wiem. Przychylam się do pana opinii. To jest cud. To dziecko zostało całkowicie uzdrowione. Ona jest zdrowa do dzisiaj, ma dwoje pięknych oczu i mój znajomy mi opowiadał, że kiedy ojciec kiedyś przyjechał z tym małym dzieckiem do kościoła, ta mała dziewczynka w czasie uwielbienia wyciągnęła swoje ręce i zaczęła go uwielbiać. I w tym momencie cały kościół, który znał historię, był zapłakany w łzach. Dwoje pięknych oczu. To są choroby typu nosos. Nie ma lekarstwa. Ale Jezus jest ponad wszystkim. Jezus uzdrawia każdą chorobę. Drugi rodzaj choroby to są choroby typu, które nazywają się malakia. Malakia dotyczy chorób układu nerwowego albo mięśni. Możesz z tym żyć, możesz żyć z tą chorobą, ale wywołuje to pewien rodzaj niepełnosprawności. Malakia to są głównie to są choroby układu nerwowego. To są choroby, które powodują, że tracisz sprawność, że czujesz się niepełnosprawny, czujesz się niedołężny. I Jezus Chrystus uzdrawiał również takich chorób. Taką chorobą jest na przykład stwardnienie rozsiane. Generalnie możesz z tym żyć, ale jesteś już powoli stajesz się warzywem. Powolutku odcinane ci są różnego rodzaju funkcje. Ja pamiętam, kiedy 10 lat temu, kiedy ta choroba u mnie się pojawiła, kiedy ona postępowała, to budziłem się każdego dnia i każdego dnia była niespodzianka. Przestawałem słyszeć na lewe ucho. Traciłem władzę w lewej części mojego ciała. Pojawił się nagle oczopląs, pojawił się zez. Musiałem mieć plaster, żeby móc cokolwiek widzieć. Tak widziałem poczwórnie, poszóstnie. A jazda samochodem była koszmarem. Kiedy siedziałeś tylko w samochodzie, kiedy gdziekolwiek jechałeś, najlepiej z zamkniętymi oczami, bo wszystko ci tańczyło przed oczami, miałeś ból głowy. I tak powolutku byłeś odłączany. To jest malakia. Z jednej strony możesz z tym żyć, ale z drugiej strony jest to niesamowicie kłopotliwe życie. Ilekroć ja spotykałem ludzi ze stwardnieniem rozsianym, ich największym pragnieniem było wyjechać do kraju, gdzie eutanazja jest legalna. To nie są żarty. Ale Jezus uzdrawiał również z chorób, które nazywały się malakia. Uzdrawiał z chorób, które miały podłoże zaatakowania układu nerwowego. Kolejny rodzaj chorób to są tak zwane choroby kakos. Kakos to jest bardzo często wpływ demoniczny na stan życia człowieka. Wiele chorób psychicznych to są właśnie kakos. Ja widziałem ludzi, którzy mieli schizofrenię paranoidalną i po modlitwie ci ludzie stawali się całkowicie zdrowi. Powodem był wpływ demoniczny na życie tych ludzi. A jakkolwiek byś próbował to wyjaśnić, chcę ci coś powiedzieć. Współczesna psychiatria zakłada już element opętania. Tego nie da się zbadać, ale oni zakładają element opętania w przypadku chorób psychicznych. Kolejny rodzaj chorób, chyba najbardziej skomplikowany, to są choroby, które nazywały się mastigos. Mastigos to jest słowo, które było używane przez Rzymian, aby stosować odpowiedni rodzaj tortur. Mastigos polegał na tym, że miałeś jakiegoś więźnia, wrzucałeś go do celi i co jakiś czas wyciągałeś go, następnie żołnierze rzymscy przywiązywali tą osobę do pala i on był biczowany prawie do śmierci. Prawie do śmierci, kiedy już widzieli żołnierze, że on prawie umiera, wtedy przestawano. I z powrotem dawano go do celi. Mijał jakiś czas, wszystko się zagoiło i z powrotem. I znowu ta sama historia, i tak w kółko. Ktoś ma migrenę? To jest mastigos. To cię przychodzi i odchodzi. Przychodzi i odchodzi. Ciągle i ciągle cię nęka, męczy i wywołuje cierpienie. To są choroby mastigos. A pewna kobieta w Biblii, w Ewangelii Marka, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi, kiedy dotknęła się Jezusa, została całkowicie uzdrowiona. To było mastigos. To było cierpienie, które przychodziło i odchodziło, przychodziło i odchodziło. Takim rodzajem chorób zajmuje się Jezus. Ostatni rodzaj chorób to jest słowo archostos. I to słowo archostos to jest stan krytyczny ludzi. To są ludzie, którzy są w śpiączce, którzy są już nieprzytomni. To jest stan agonalny. To jest stan agonalny. To jest bardzo ciekawe. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale, 18 wersecie Biblia mówi tak. Opisuje ludzi wierzących, opisuje chrześcijan. Mówi tak, będą brać węże, a choćby wypili coś śmiercionośnego, nie zaszkodzi im. Na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. I ci chorzy tutaj opisani, do których chrześcijanie będą kłaść ręce, to są właśnie chorzy ludzie, którzy są opisani greckim słowem archostos. To są ludzie, którzy są już w stanie agonalnym. I Biblia mówi o tym, że kiedy oni będą kłaść ręce na chorych, na takich chorych, którzy już są w stanie agonalnym, oni zostaną uzdrowieni. Oni zostaną uzdrowieni. Te pięć rodzajów chorób pokazuje nam jedną rzecz. Pokazuje nam jedną rzecz. Że Jezus zajmuje się każdą chorobą. I On umarł za każdą chorobę, a nie tylko za kilka. On nie umarł tylko za katar, On nie umarł tylko za przeziębienie. Nie tylko umarł za ból głowy, ale Jezus umarł za bardzo skomplikowane choroby. Każda choroba została przybita do krzyża. Jak jesteśmy uzdrawiani? Może wypowiem wam jeszcze historię. Kilka lat temu była pewna kobieta mieszkająca w tym mieście. Skracam tą historię. Przyszła do nas, do domu, załamana, bo lekarze jej powiedzieli, że został jej miesiąc życia. Miała raka mózgu. Lekarz powiedział, to jest miesiąc, niech pani się pożegna ze wszystkimi i to jest koniec. Żyła z notorycznym bólem głowy. Notorycznym bólem głowy. Non-stop. Nie dało się spać. Żadne tabletki nie działały. Po prostu ten guz, który był w jej mózgu, nie pozwalał jej normalnie funkcjonować. Kiedy modliliśmy się o nią, ona została całkowicie uzdrowiona. Całkowicie uzdrowiona. Nastąpiło całkowite uzdrowienie. To była chora osoba i po modlitwie to była zdrowa osoba, która była w szoku. Ona była totalnie w szoku, co się stało. To był przykład choroby archostos, gdzie ten stan już był totalnie agonalny, gdzie tu już nie było nadziei, ale Jezus miał inny plan. Jezus ma zawsze inny plan niż my. Jezus ma zawsze inny plan niż my. Wiecie, Jezus, Bóg objawił się w Starym Testamencie bardzo szybko przez swoje imię, które nazywa się Jahwe Rafa, co oznacza, że Bóg jest lekarzem. I tak naprawdę w pełni Bóg zamanifestował swoje bycie lekarzem, kiedy Jezus pojawił się na ziemi. Kiedy On pojawił się na ziemi, dlatego że Jezus nie miał wybranych, których chciał uzdrawiać. Jezus chciał uzdrawiać każdego. Jak jesteśmy uzdrawiani? Czasami jesteśmy uzdrowieni natychmiast, w jednej chwili, w jednym momencie. Wtedy nie mówimy o uzdrowieniu, ale mówimy o cudzie. Mówimy o cudzie, że to następuje natychmiast. I tego byśmy chcieli najbardziej. Bardzo często uzdrowienie jest procesem. Bardzo często uzdrowienie jest procesem. Że następuje zmiana, pozytywna zmiana, pozytywna zmiana, pozytywna zmiana, pozytywna zmiana, pozytywna zmiana, aż w końcu jesteśmy całkowicie uzdrowieni. I dzisiaj, kiedy wyjdziesz, aby modlić się o ciebie, zrozum jedną rzecz. Albo będziesz od razu uzdrowiony, albo Bóg rozpocznie w tobie proces uzdrowienia i nie rezygnuj. Nie rezygnuj. Mój proces uzdrowienia trwał 100 dni. To nie był cud, który stał się z dnia na dzień. To był proces uzdrowienia, to był moment, kiedy Bóg prowadził mnie przez pewne rzeczy, kiedy Bóg mówił do mnie, kiedy umacniał mnie swoim słowem. Ja widziałem po prostu, jak powoli pewne rzeczy zaczynają się zmieniać. Byłem pełen oczekiwania, pełen wiary, ale to trwało 100 dni. To jest ciekawe, że greckie słowo określające uzdrowienie to jest słowo terapeo. A terapeo to jest nic innego, jak od tego pochodzi słowo terapia. Czyli to jest powolny proces. Powolny proces leczenia. Może masz inne wyobrażenie uzdrowienia, że to masz cierpliwy. Walcz o swoje uzdrowienie. Walcz o swoje uzdrowienie. To jest Bożą wolą, abyś był zdrowy. Kolejna rzecz, którą musisz zrozumieć, to jest bardzo ważne. Choroba nie jest wytworem Pana Boga. Jezus, Bóg nie stworzył choroby. Wyobraź sobie, gdyby Bóg stworzył chorobę. Wyobraź sobie Nowy Testament, że Jezus uzdrawia chorych ludzi, których Bóg Ojciec najpierw zaraził albo zesłał na nich chorobę. To jest bez sensu. Jezus powiedział, że przyszedł wypełnić wolę Ojca, a wolą Ojca nie jest przynosić choroby, tylko wolą Ojca jest uzdrawiać. Czego Jezus jest przykładem? My żyjemy w kraju, kiedy ktoś mówi, o, Bóg mi dał taki krzyż, ja mam tego raka. To jest bzdura. Obrażasz Pana Boga. Choroba nie jest dziełem Pana Boga. Jeśli nie jest dziełem Pana Boga, to jest niczym innym jak ingerencją diabła w twoje życie. Weź mi nie mów, że choroba pochodzi od Boga. Widziałeś kiedyś człowieka, który umiera na raka? Widziałeś kiedyś coś takiego? Co się dzieje z ciałem tego człowieka? Jak on wygląda? Jak on cierpi? Bóg nie ma z tym nic wspólnego. Bóg nie daje chorób. Jezus, jedna wspólna rzecz z Jezusem i chorobą jest to, że Jezus przybił choroby do krzyża. Jego sińcami, jego ranami jesteśmy uleczeni. I on chodził po ziemi i uzdrawiał chorych. To jest pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć. Czy Bóg, który posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię, aby żył przez 33 lata na ziemi, następnie został ukrzyżowany, pokazując i Ojciec pokazując niesamowitą miłość, którą ma do nas, czy ten sam Bóg, który poświęcił swojego Syna, to dla tych, których poświęcił Syna, On zsyłałby na nich choroby? To jest bzdura. Jeśli masz dziecko, pomyśl o swoim dziecku. Jeśli ty byś poświęcił swoje dziecko, aby twoje dziecko umarło, aby ktoś inny mógł żyć, to wyobraź sobie, jaką ta osoba musi mieć wartość w twoich oczach, skoro ty poświęciłeś życie swojego dziecka, które tak bardzo kochasz. Biblia nie mówi o tym, że Bóg Ojciec miał wielu synów w niebie. To był jego jedyny, jednorodzony syn Jezus Chrystus. My myślimy, że krzyż Jezusa to było miejsce wielkiej radości w niebie. Nie. To było miejsce, kiedy po raz pierwszy relacja pomiędzy Bogiem Ojcem a Jezusem Chrystusem została przerwana. To była doskonała relacja. Ta relacja została przerwana w jednym momencie. Bóg Ojciec musiał odwrócić swój wzrok od Jezusa, który wisiał na krzyżu. Dlaczego? Bo na Jezusie spoczywały moje grzechy, twoje grzechy, moje choroby i twoje choroby. Dlatego Jezus zawołał na krzyżu Eloi, Eloi, lama sabachthani, co oznacza Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Bo to był pierwszy raz w historii świata, w historii wieczności, kiedy Bóg Ojciec odwrócił wzrok od swojego Syna, ponieważ tam widział grzech. Na Jezusie spoczął cały grzech. Na Jezusie spoczęły wszystkie choroby, które zostały przybite do krzyża. Bóg Ojciec ma olbrzymią miłość względem mnie i ciebie. I dopóki żyjesz na planecie Ziemia, dopóki chodzisz po ziemi, On chce, abyś pojednał się z Bogiem. On chce, abyś doświadczał żywego, prawdziwego Jezusa Chrystusa. Nie religijnego, nie wyimaginowanego, ale prawdziwego, realnego Jezusa Chrystusa, który wczoraj i dzisiaj i ciągle jest taki sam. Pierwszy list Jana, 3:8, Biblia mówi: Syn Boży właśnie po to się pojawił, aby położyć kres dziełom diabła. Jezus się pojawił po to, aby niszczyć dzieło diabła. On się po to pojawił. Kiedy będziemy się modlić o ciebie, jeśli jesteś chory, jeśli wyjdziesz tu do modlitwy, to będziemy robić nic innego, jak niszczyć dzieła diabła w twoim życiu w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie w naszym imieniu, my jesteśmy tylko ludźmi, ale w imieniu Jezusa Chrystusa jest potężna moc. W imieniu Chrystusa jest potężna moc. I mógłbym teraz opowiadać o uwolnieniach, kiedy ludzie byli uwalniani z demonów. Powiem wam, demony ciebie jako człowieka mogą zniszczyć, ale kiedy mówisz w imieniu Jezusa Chrystusa, wszystko się zmienia. Kiedy używasz imienia Jezusa Chrystusa, wszystko się zmienia. Kiedy nakazujesz demonowi milczeć w imieniu Jezusa Chrystusa, on nie ma wyjścia. Pamiętam taką historię, modliliśmy się o człowieka, który był naprawdę, naprawdę opętany. O, to ty jesteś egzorcystą, jak każdy chrześcijanin. Modlimy się o tego człowieka, trzymają go dwie osoby z tego kościoła, bardzo silne dwie osoby, że ja przy nich to jestem, po prostu uwaga, lekko śmieszna. I oni go trzymają. I patrzę na oczy jednego z tych ludzi, którzy go trzymają i on już macha tak, co nie jest dobrą wiadomością. Co oznacza, że tu za chwilę będzie niezła jazda. Że tu będzie niezła jazda. I przychodzi mi myśl do głowy. Zabroń temu demonowi używać ciała tego człowieka. Więc ja mówię, w imieniu Jezusa Chrystusa zabraniam ci używać ciała tego człowieka. Puść w imieniu Jezusa. I w tym momencie człowiek już jest wiotki. Dlaczego tak jest? Bo ja jestem taki kozak? Absolutnie nie. Bo to jest imię Jezusa Chrystusa, który przyszedł, aby niszczyć dzieła diabła. Wiecie, w Ewangeliach jest 3774 wersety. W czterech Ewangeliach. 3774 wersety. W 484 wersetach jest mowa o uzdrowieniu. Że Jezus kogoś uzdrowił. W Ewangelii Marka, która ma 666 wersetów, 209 odnosi się do uzdrowienia. Mówienie o Jezusie, który nic nie może, jest sianiem tylko pustej religii. Jezus jest ciągle taki sam. On jest ciągle taki sam. On ma ciągle taką samą moc. On jest ciągle lekarzem i on ma ciągle moc niszczyć diabła szatana. Wiecie, gdyby chrześcijaństwo nie było prawdziwe, to absolutnie, absolutnie nie chciałbym być chrześcijaninem. Jeśli to miałaby być kolejna religia, gdzie ja wpadam co niedzielę do kościoła, idę do domu, zjadam obiad, fajnie, fajnie, fajnie. I znowu jest niedziela, później są święta, a więc trzeba 3 dni, albo 2 dni, I to jest całe chrześcijaństwo, powiem ci, to ja nie chcę być w takim niebie, bo to jest dopiero nuda. Jezus Chrystus jest prawdziwy i realny. Większość muzułman w muzułmańskich krajach nawraca się przez to, że Jezus im się objawia. Niemożliwe, okej. Większość muzułman się tak nawraca. Dlaczego większość muzułman nawraca się w taki sposób? Dlatego, że muzułmanie wierzą w jedną rzecz, że Allah mówi do nich przez Koran albo przez wizje i sny. A więc Pan Jezus się dostosował. I mówi do nich przez wizje i sny. To jest normalne, że Jezus objawia się muzułmanom i to jest normalne, że Jezus się śni muzułmanom. Powiem ci, żeby muzułmanin się nawrócił, gdzie musi zapłacić bardzo często życiem za swoje chrześcijaństwo, to jest nierealne. To jest nierealne. Pomyśl sobie o naszym kraju, kiedy trzeba by było życie oddawać za to, że wierzysz w Jezusa. Od razu na Wikipedii by się dane zmieniły, że byliśmy kiedyś chrześcijańskim krajem. Jeśli nie doświadczysz prawdziwej realności Jezusa Chrystusa, nie jesteś w stanie za Nim pójść. I ostatnia rzecz. Chrystus złamał przekleństwo nad nami. Coś ci powiem. Piąta księga Mojżeszowa, 28 rozdział. Biblia mówi o przekleństwie, które cię dotknie przez nieposłuszeństwo i o błogosławieństwie, które cię dotknie ze względu na posłuszeństwo. I jedno nieposłuszeństwo w naszym życiu w Starym Testamencie powodowało, że pojawiało się przekleństwo nad naszym życiem. Wiecie, czym jest przekleństwo? Że twój pradziadek zmarł na raka, twój dziadek zmarł na raka i ty żyjesz w strachu, że również umrzesz na raka. Przekleństwo to jest to, że twój pradziadek był alkoholikiem, twój dziadek był alkoholikiem, twój ojciec jest alkoholikiem i żyjesz w strachu, że ty będziesz alkoholikiem. Przekleństwo to jest to, że twój pradziadek umarł wcześniej w jakichś dziwnych okolicznościach. Twój dziadek miał 30 lat i zginął w wypadku. Twój dziadek był młodym człowiekiem i zginął. I ty żyjesz w strachu. Dlatego, że przekleństwo ma to do siebie, że się ciągnie pokoleniami. Pokolenie w pokolenie, pokolenie w pokolenie. Jest tylko jedna osoba, która może zerwać przekleństwo z twojego życia. Tą osobą jest Jezus Chrystus. Kiedy przyjdziesz do Jezusa, mówisz: Jezu, ja chcę, abyś ty był Panem mojego życia. Ja pokutuję z moich grzechów i proszę, przyjdź do mojego życia. To w tym momencie trzecia osoba Boga, Duch Święty, wchodzi do twojego życia, przejmuje twoje serce, przejmuje twojego ducha i stajesz się Jego własnością. I w tym momencie należysz do Niego. I diabeł nie jest w stanie cię tknąć. Nawet jeśli będzie próbował, to ty masz moc, aby mu się przeciwstawić. List do Galacjan, 3:13. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa. Przekleństwo prawa to jest właśnie 28 rozdział. Piąta księga Mojżeszowa, kiedy ludzie byli karani za nieposłuszeństwo. Kto z was słyszał taką gadkę? Bóg za dobre wynagradza, za złe karze. Tak, to jest takie normalne polskie, chcę ci coś powiedzieć. Tak było w Starym Testamencie. Jeśli nie wiesz, to my już żyjemy w Nowym Testamencie i żyjemy w prawie, że to, co siejesz, to zbierasz, ale prawo przekleństwa może być złamane w twoim życiu przez to, że Jezus Chrystus stanie się twoim Panem. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa przez to, że zamiast nas stał się przekleństwem. Zgodnie ze słowami: przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie, a wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, tak abyśmy obiecanego ducha otrzymali dzięki wierze. Posłuchaj. To nie jest tak, że przyszedł Jezus i mówi: już nie ma przekleństwa. To tak nie działa. Biblia mówi o tym, że każdy, kto zawisł na drzewie, był przeklęty. Jezus poniósł na krzyż całe przekleństwo, które było nad twoim życiem. Całe przekleństwo, które tobie się należało. Całe przekleństwo. Jezus Chrystus to złamał. Jezus Chrystus to złamał. Więc Jezus zrobił wszystko, abyś ty mógł być uzdrowiony. Jezus zrobił wszystko, abyś ty mógł być uzdrowiony. Jezus zrobił wszystko, abyś mógł być zbawiony. Wyobraź sobie teraz, że Chrystus stoi w tym miejscu, w tym miejscu. Ma wyciągnięte ręce, tak jak miał wyciągnięte ręce na krzyżu. Krew leje się z jego ran. Kiedy byś popatrzył duchowo na jego ciało, to zauważyłbyś tam, że tam jest każdy twój grzech, że tam jest każda twoja choroba, że tam jest każde przekleństwo, które jest nad twoim życiem. Każde. Jezus mówi dzisiaj do ciebie: słuchaj, jeśli przyjdziesz do mnie, to dam ci możliwość, dam ci prawo skorzystania z tego, co zrobiłem dla ciebie. Kolejny mit. Jezus umarł za nasze grzechy. Okej. Jezus umarł za grzechy tych, którzy postanowili później przeprosić Go za to i zaprosić Ducha Świętego do swojego życia, aby On był ich Panem. Jezus to zrobił, to jest dla Ciebie dostępne. Dopóki żyjesz, to jest dla Ciebie dostępne. I chciałbym, kochani, abyśmy za chwilę, kiedy będziemy się modlić, to są ludzie, którzy wiedzą, jak modlić się o Ciebie. To są ludzie, którzy widzieli wiele, wiele, wiele uzdrowień w swoim życiu. To są ludzie, dla których uzdrowienie to jest chleb powszedni. I zanim zaczniemy się modlić o uzdrowienie, chciałbym, abyśmy pomodlili się jeszcze jedną modlitwą, która jest o wiele ważniejsza niż Twoje uzdrowienie. To jest modlitwa o Twoje zbawienie. Abyś miał pewność, że kiedy umrzesz, wylądujesz w niebie, tam, gdzie mieszka Jezus, tam, gdzie jest dzisiaj Jezus. Abyś miał pewność. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to proszę pomódl się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Powtórz za mną po prostu prostą, zwyczajną modlitwę. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie i potrzebuję Twojego zbawienia. Chcę Cię przeprosić za każdy grzech w moim życiu. Chcę Cię przeprosić za całą ciemność w moim życiu. Za to, że nie zwracałem na Ciebie uwagi. Panie Jezu, ja potrzebuję Ciebie. I proszę Cię, oczyść moje serce. Oczyść moje życie. I modlę się, abyś stał się Panem mojego życia. I wyznaję to moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.